Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będziemy mówili, jak już na ekranie mamy tytuł wyświetlony, kod Biblii, pod tematami jest wolna wola czy przeznaczenie. Czy jesteśmy przeznaczeni do pewnych zachowań i nie mamy na to wpływu, czy jednak mamy wolną wolę? Wyglądałoby na to, że nie mieliście Państwo dzisiaj żadnego wyboru, musieliście tutaj przyjść. Jeśli by wierzyć w przeznaczenie. No i dzisiaj zastanowimy się nad pewnymi przepowiedniami, tajemniczymi przepowiedniami z Biblii. Drodzy Państwo, jednocześnie chciałbym powiedzieć, że jutro o godzinie również 18 będziemy mieli wykład pod tytułem Ewangelia Judasza i pod tytuły Czy Jezus studiował w Indiach i czy Judasz napisał Ewangelię swoją, czyli Judasza. Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście to wszystko, czego nauczył Pan Jezus ludzi, nauczył się najpierw w Indiach, potem wrócił do Palestyny, no i założył tam grupę ludzi, którzy zaczęli go naśladować i tak powstała dziwna religia o nazwie chrześcijaństwo. Nad tym jutro będziemy się właśnie zastanawiali. Natomiast za tydzień całun turyński, święta pamiątka czy falsyfikat, znaczenie relikwii i w sobotę ile waży dusza. Jeżeli ktoś nie wie, to dowie się za tydzień w sobotę, ile waży dusza ludzka. Drodzy Państwo, niezależnie od naszych wykładów weekendowych, jednocześnie zapraszam na wtorkowe spotkania, bowiem tam mamy bardzo interesujące spotkania, oczywiście dotyczące stresu, czy raczej jak sobie radzić ze stresem we współczesnym świecie. Tak więc jest nas podobna grupa osób, wielu z Państwa nawet uczestniczy. Serdecznie zapraszam we wtorek, godzina 18, drugie spotkanie, a będzie ich 5 lub 6. Tak więc no, każdy temat, każde zagadnienie oczywiście troszkę inne, ale wciąż wokół stresu. Tak więc wracamy do bieżącego tematu. Dzisiaj mówimy na temat kodu Biblii. Wolna wola czy przeznaczenie, tajemnicze przepowiednie. Zaczynamy od informacji na temat izraelskiego matematyka, który nazywał się Rips, odkrył zaszyfrowane w Biblii informacje, które miały dotyczyć wydarzeń mających nastąpić tysiące lat po powstaniu Pisma Świętego, a więc to, co miało się wydarzyć w przyszłości. 11 lat temu, w 1997 roku, Michael Drosnin napisał głośną książkę Kody Biblii. Twierdził on bowiem, opierając się na pracach izraelskiego matematyka, że w Piśmie Świętym zakodowano informacje o przyszłych wydarzeniach, zarówno zapowiedź na przykład Holokaustu, jak i zabójstwo premiera izraelskiego Itzhaka Rabina, czy wreszcie wojny w Zatoce Perskiej. Te wszystkie informacje według tych dwóch panów miały znajdować się, czy znajdują się w Piśmie Świętym. Część ludzi, którzy byli wtajemniczeni w to zagadnienie, twierdziła, że zabójstwo Itzhaka Rabina nie było dla nich niespodzianką. Oni byli przekonani, że premier Rabin zginie właśnie w zamachu. Co więcej, 14 miesięcy wcześniej powiadomili go o tym. Ludźmi tymi byli izraelski matematyk Eliahu Rips oraz amerykański dziennikarz Michael Drosnin. Ten drugi wkrótce potem opublikował książkę, która stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i Europie. Książkę, która według nich pokazuje, jak odczytywać zakodowane w Biblii informacje na temat przyszłości. Faktycznie, jeśli tak, no to stoimy jakby przed jakimś epokowym odkryciem. Kod Biblii to polska wersja tej książki w takim właśnie brzmieniu. Wydanie polskie, jak żeśmy przed chwilą, może cofnijmy się, z 1998 roku, a więc już ta pozycja jest znana 11 lat. Autor tej książki przedstawia w niej wiele przykładów na to, że w hebrajskim tekście Biblii znalazły się na przykład zapowiedzi dotyczące wybuchu II wojny światowej, nazwiska przywódców Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy też Wielkiej Brytanii. Dokładnie wymienione nazwiska właśnie w Biblii. Biblia też miała zapowiedzieć zamachy na prezydenta Egiptu Anwara Sadata, na Johna Kennedy'ego, Roberta Kennedy'ego, Abrahama Lincolna, Mahatmę Gandhiego. Tak więc naprawdę wiele szczegółów, bardzo istotnych szczegółów. Autor przywołuje nawet autorytety niezależnych matematyków, którzy potwierdzają owe obliczenia. Twierdzi, że dzięki badaniu tekstu Biblii i jego metodą ludzkość będzie mogła uniknąć wojny atomowej. I teraz proszę uważać, która notabene miała wybuchnąć w roku 2006. Według tego kodu, według tych informacji, jakie powzięli właśnie ci panowie, w roku 2006 miała wybuchnąć wojna atomowa. Miało być wiele nieszczęść, jakie oczywiście zawsze czyhają na nas w przyszłości. Pytania, czy jest to możliwe, czy rzeczywiście w tekście biblijnym jest zakodowane jakieś tajemnicze przesłanie, czy można je odczytać w sposób matematyczny? I tak, i nie można odpowiedzieć na te pytania. Ciekawostką jest, jak tamci dwaj panowie powołują się, że o istnieniu kodu przekonany był podobno sam Isaac Newton, który spędził wiele czasu próbując odczytać pismo, czyli pismo oczywiście Biblii. Stosując wyrafinowane modele matematyczne, próbował odczytać zagadkę ułożoną przez boski umysł, dotyczącą wydarzeń przeszłych i przyszłych. Mimo to nie udało mu się jednak nic odczytać. Nie udało się Newtonowi, ale Reevesowi, tak jak stwierdził, tak, za pomocą komputera. Otóż stworzył on pewien skomplikowany model matematyczny, który będąc uzupełnieniem programu komputerowego potwierdził, iż Stary Testament zawiera zaszyfrowane, znaczące dla nas informacje. Odnalazł daty urodzin i śmierci znanych postaci, zaszyfrowanych wraz z imionami i nazwiskami. Sprawdził 66 osób, tak jak stwierdził, które skonfrontował ze związanymi z ich życiem datami oraz miejscowościami i ostatecznie uwierzył, że jest to Boży przekaz. Tak więc znalazł mnóstwo informacji na temat tych ludzi, zdarzeń, które jakoby wyczytał właśnie przy pomocy komputera z Biblii. Na czym polega system zastosowany przez wspomnianych badaczy? Otóż odczytywanie szyfru polega na przeskakiwaniu co 4, co 12 lub co 50 znaków. Wyznaczone w ten sposób litery tworzą słowo będące na przykład nazwiskiem czy hasłem kluczowym z określoną osobą. Przeskakując przez ileś tam znaków, bierze się jeden, potem znowu następny i tak dalej, aż odczytamy całą ukrytą wiadomość. Wybieranie znaków równoległych pionowo lub ukośnie również przynosi nowe odkrycia w postaci nowych słów, a nieraz wręcz całych zdań. Tak więc nie tylko w poziomie, ale także i w pionie można odczytywać różne hasła, które się łączą z tym poziomem i dają jakąś, zresztą za chwilę Państwo zobaczycie, określoną informację. Aby odczytać szyfr, Reeves usunął wszystkie przerwy pomiędzy znakami, przekształcając tekst w jednolity ciąg 304 805 znaków. Zrobił to, by przywrócić torze. Tora, to może tylko wspomnę dla może jednostek, które są dzisiaj na sali, a mogą nie wiedzieć, jest to pięcioksiąg mojżeszowy, a więc pięć pierwszych ksiąg mojżeszowych. Zrobił to, by przywrócić torze pierwotną, oryginalną formę. Na czym ta forma polegała? I tutaj akurat ma rację Reeves. Tradycja głosi bowiem, że Mojżesz otrzymał od Boga tekst Biblii spisany bez przerw między słowami. W tak zapisanym ciągu znaków komputer poszukiwał nazw miast, słów i zdań, wybierając litery odległe od siebie o stałą liczbę znaków, którą, załóżmy, komputer założył sobie. Program zaczął poszukiwania od pierwszego znaku tory i poszukiwał znaczących informacji przy wszelkich możliwych długościach skoku, czyli słów utworzonych przez przeskakiwanie. Co jeden znak, co dwa, co trzy i tak aż do kilku tysięcy. Następnie poszukiwania prowadzone były począwszy od drugiego znaku Biblii i znowu od początku aż do ostatniej. Program ocenia dopasowanie słów w dwóch procedurach. To jest to, o czym Państwu wspominałem. Po pierwsze sprawdza, jak blisko siebie pojawiają się określone słowa. Następnie, czy długość skoku, przy którym odczytujemy dane słowo, jest najmniejsza z możliwych. Imiona, nazwiska, nazwy, a także wydarzenia zapisane są w Biblii i odczytywane są zawsze w języku hebrajskim. No, tak jak też Stary Testament został zapisany. Takim samym, w jakim napisany został właściwy tekst pięcioksięgu oraz którym posługują się współcześni mieszkańcy Izraela. Oznacza to najwyraźniej, że w historiach otwarcie opowiedzianych jako treść Starego Testamentu kryje się jeszcze jedna, jakby niedostępna dla nas Biblia. Czyli niezależnie od tekstu, który czytamy, kryje się jeszcze ukryta jakby Biblia z mnóstwem najrozmaitszych informacji, które odczytać może oczywiście w dzisiejszych czasach komputer. A według tych badaczy właśnie Pan Bóg zawarł te wszystkie informacje szczegółowe o różnych ludziach, znaczących ludziach, o ich wydarzeniach, jak również o pewnych faktach, które na naszej ziemi miały miejsce, czy też mieć będą. Odczytywany przez komputer zaszyfrowany tekst sugeruje również, iż pieczęcią wzbraniającą jakby dostępu do prawdziwej Biblii jest zamek czasowy. To znaczy, że nie wszystko możemy odczytać, jakby zrozumieć w danym czasie. Zapieczętowana przed Bogiem. Bardziej przez, można by powiedzieć, Boga, ale rzeczywiście takie określenie odczytujemy według tych badaczy właśnie w Piśmie Świętym. I to określenie, zapieczętowana przed Bogiem, krzyżuje się dokładnie ze słowami kod Biblii. Zobaczmy, jak to wygląda. No, tutaj mamy ujęcie i pismo hebrajskie. Kiedyś miałem przyjemność pisać takie pismo i uczyć się języka hebrajskiego. Oczywiście nie jest to łatwe, ale bardzo, bardzo ciekawe pismo. Popatrzmy tutaj. To jest właśnie system, który Rips zastosował. W wyniku tego proszę zauważyć, że w linii poziomej mamy nazwę po hebrajsku zapieczętowana przed Bogiem, natomiast według Ripsa w pionie wychodzi określenie, czy też właśnie te dwa jakby wyrazy zawierające kod Biblii. Według niego właśnie to się znajduje w tym miejscu, a w miejscu powtórzonego prawa od 12 rozdziału 11 wiersza do 12 rozdziału 17 wiersza. Hebrajskie słowo określające w tym miejscu Biblię brzmi Tanach, co oznacza cały Stary Testament. Zapieczętowana przed Bogiem. To określenie pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa w 12 rozdziale i 12 wierszu. Tutaj mamy inny przykład, gdzie jest zapisane słowo komputer. Oczywiście jest to termin bardzo współczesny, jak wiemy, ale według tych badaczy to słowo już zostało użyte w Starym Testamencie. Pojawia się w ostatnim rozdziale Księgi Daniela, zaczynając w wersecie nakazującym prorokowi: ukryj słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasów ostatecznych. Komputer zaszyfrowany jest w Księdze Daniela, 12 rozdział, od 4 do 6 wiersza. Pierwszy z tych wersetów Księgi Daniela brzmi: ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Czyli to mamy zapisane tu w poziomie, natomiast w pionie nam wychodzi według tych panów słowo komputer. I tak analogicznie przy różnych sytuacjach różne informacje wychodzą, jako że komputer działa bardzo szybko, w związku z tym wychodzą jakieś wyrazy, jakieś zdania, a w związku z tym jakieś informacje, które są ważne dla nas dzisiaj. Sprawa kodu zyskała sławę, gdy 4 listopada 1995 roku tragiczna przepowiednia biblijna dotycząca śmierci premiera Rabina sprawdziła się. Dyplomata dostał strzał w tył głowy, oddany przez człowieka, który był bardzo wierzący i przekonany o tym, że działa pod wpływem Bożych rozkazów. Po odnalezieniu słów Itzhak Rabin, czyli tych słów Itzhak Rabin, komputer rozpoczął poszukiwania wyrazów z nim związanych, dzieląc ciąg liter Biblii według tego systemu, jak tam już wspominaliśmy, 304 805 znaków, na 64 kolumny w każdym wersie. I z tego, co wyszło mu, to nawet to informacja mniej więcej, która miała wskazywać, kto go zabił i z jakiego powodu go zabił. Oto jeszcze inny przykład. W Biblii pojawiają się nazwiska wszystkich przywódców świata z czasów II wojny światowej, a więc Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych, Churchill oczywiście i Stalin. Ważniejsze państwa, które brały udział w II wojnie światowej, a więc Niemcy, Anglia, Francja, Rosja, Japonia, Stany Zjednoczone. Rok 1939 połączony jest z imieniem Adolf Hitler i także ze słowem naziści, z Holokaustem, z datą 1942, kiedy to zapadła decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Są to rzeczywiście informacje szokujące, proszę Państwa, i myślę, że wielu z nas jest pod wrażeniem. W miejscu, w którym pojawia się prezydent Kennedy, czyli w tekście Biblii, znajdują się słowa ma umrzeć oraz nazwa miasta, w którym doszło do zamachu, czyli Dallas. Wraz ze słowami nazwisko zabójcy, czyli pojawia się także, który zabił, zapisane jest Oswald. Dokładnie Pan Bóg Jakoby podał imię nawet, kto zabije prezydenta Kennedy'ego. Połączony ze słowami strzelec, a więc dowiadujemy się tak, że to był strzał, zresztą no jakby z faktów to też wynika, że to snajper. Ponadto zamieszczony jest także opis sposobu, w jaki Kennedy zostanie zabity, że zostanie trafiony w głowę, no i że będzie to rana śmiertelna. Zapisana jest także nawet śmierć Oswalda, czyli zamachowca na prezydenta, w postaci nazwiska jego zabójcy, czyli Rubiego. A ukryty tekst dodaje: on zabije zabójcę. No fantastyczne. Jeżeli takie informacje są w Biblii, to naprawdę moglibyśmy przeciwdziałać wielu zabójstwom, morderstwom, uchronić się przed kataklizmami i tak dalej, i tak dalej. Również nasze wielkie triumfy, popatrzmy, takie jak lądowanie na Księżycu, nie było zaskoczeniem. W Biblii to już wszystko zostało opisane w tych krzyżówkach biblijnych. Człowiek na Księżycu pojawia się ze słowami statek kosmiczny, nawet nazwa statku Apollo 11. No brzmi to aż podejrzanie, czyż nie? Oraz datą 20 lipca 1969 roku. Wystarczy przeczytać Biblię według takiego kodu i dowiemy się, co jeszcze odkryjemy i w którym roku. I kto to odkryje? Data postawienia przez Armstronga stopy na Księżycu krzyżuje się ze zdaniem: tego dokonała ludzkość, tego dokonał człowiek. Co ciekawe, informacje te zaszyfrowane są w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżesza. A samo słowo Apollo 11 znajduje się dokładnie tam, gdzie Bóg przemawia do Abrahama. Spójrz na niebo i gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. A więc warto zapamiętać, jeżeli Państwo będziecie czytali o tym zdarzeniu, kiedy to właśnie Pan Bóg rozmawia z Abrahamem, to pamiętajcie, że tam jest informacja o Apollo 11. Wiedza zawarta w Biblii, tak jak twierdzą zwolennicy tej koncepcji, o której mówimy, w Biblii jest równie precyzyjna jak telewizyjne wiadomości i dotyczy konkretnych osób i zdarzeń. No i pytania, czy kod Biblii miałby być tajemniczą, zapieczętowaną księgą? Czy ktoś ukrył w Biblii ostrzeżenia, a jednocześnie wiadomość, że musimy coś zrobić, by zapobiec zagładzie naszego świata? A więc jeżeli coś wiemy, jeżeli coś wystudiujemy, no to powinniśmy temu przeciwdziałać. No to jest mądre nawet i logiczne, tylko czy te informacje tam rzeczywiście są? Czy Biblia zawiera też jednocześnie wszystkie informacje potrzebne, by zapobiec każdej z grożącej nam tragedii? No to jest troszkę jak sięgnięcie gdzieś do akt, prawda, gdzie możemy sporo się dowiedzieć na swój temat i temat innych ludzi. Mało tego, możemy sięgnąć w przyszłość. Więc nic prostszego, jak tylko oczywiście usiąść, zbadać to wszystko, spisać, no i robić, działać, żeby pewne złe rzeczy nie miały miejsca na naszej ziemi. Ale popatrzmy, tu zaczynamy już pewną refleksję nad tą koncepcją. Kod Biblii porównywany jest do kabały. Otóż w średniowieczu badania gematryczne, a więc zajmujące się liczbami, rozwinęły się w tradycji żydowskiej w naukę zwaną kabałą. Kabaliści skupiali się na badaniu numerycznych wartości słów użytych w Biblii, poszukiwali słów wyrażających tę samą liczbę, następnie na podstawie swoich badań wyciągali wnioski teologiczne. A więc jakby to zainteresowanie nie jest czymś nowym i ta koncepcja, o której dzisiaj mówimy, była w jakimś stopniu także pokusą dla ludzi w tamtym okresie czasu, w średniowieczu. Kabała wywierała duży wpływ także na uczonych chrześcijańskich. Dość wspomnieć, że 15-wieczny pisarz z Italii, Pico della Mirandola, napisał wręcz: proszę zwrócić uwagę, żadna inna nauka nie może nas przekonać o boskości Jezusa Chrystusa, tak jak magia i kabała. I ludzie, którzy przeczytali książkę Kod Biblii, wielu ludzi uwierzyło w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że Bóg to wszystko przewidział. I powiem, że książka, która może budzić pewną refleksję, o czym dzisiaj mówimy, mimo woli uczyniła też dużo dobrego, ponieważ niektórzy uwierzyli, że rzeczywiście te informacje tam są, a jeśli tam są, to ten ktoś, czyli Bóg, musiał je zawrzeć, w związku z tym jest genialny. I wierząc Ripsowi tudzież innym, uwierzyli także Bogu. No, ale przyjrzyjmy się dalej. Oprócz tego odnaleźć można kilka przepowiedni dotyczących czasów bliższych, mianowicie roku 2006, kiedy to kometa, użyta jakby gwiazda, stworzy zagrożenie dla Ziemi. W 2006 roku. No, na szczęście mamy to za sobą i możemy to zweryfikować. Jego droga trafi w ich domostwa, a właśnie tej komety. Zapis ten spleciony z datą kończy się słowami: jakby gwiazda. Datę tę przecina napis rok przewidywany dla świata. A więc coś groźnego, coś ważnego w 2006 roku. No, oczywiście dużo ważnych rzeczy się wydarzyło, ale na pewno nie to, o czym tutaj oni wspominali. Dni przerażenia krzyżują się natomiast z rokiem 2012, wtedy kiedy euro. No, chciałbym jeszcze mecze obejrzeć, bo trochę jestem też fanem piłki nożnej, więc trochę mnie to zasmuca. czyli w 2012, co jest, ma być ciemność, ma być ponuro, to się także łączy z kometą. Ziemia unicestwiona zapisane jest zaś w ukrytym tekście powyżej roku 2012. A więc ziemia unicestwiona to jest to słowo, które wiąże się w tym tekście z rokiem 2012. 2012 rok, czyli 3 lata. Tak powiem Państwu, że kiedyś w Australii miałem przywilej prowadzić taką pewną serię spotkań wokół teologii, Biblii i wyszedłem akurat w dniu, kiedy miał być koniec świata, który przewidział Nostradamus. I ponieważ jeszcze do 12 było parę godzin, więc mówiliśmy wspólnie, że są to nasze jakby ostatnie chwile na tej ziemi. A było to już w 2001 roku. Tak więc jakieś groźby pod znakiem właśnie przyszłości roku 2012. Jest też możliwość uniknięcia katastrofy. Zostanie ziemia rozkruszona, wywiedziona, rozerwę ją na kawałki. Takie określenia padają właśnie rozpoznane poprzez ten kod. Jednakże bieg wypadków nie jest najwyraźniej przesądzony. Znaczy, że może się zdarzyć lub też ewentualnie nie. Autor hipotezy nie wiedział, i tutaj proszę zwrócić uwagę, to jest jeden z argumentów, że nie istnieje pierwowzór Starego Przymierza, to znaczy tego pięcioksięgu, według którego, czy do którego zastosował ten system kodu, i z którego wypływa cały szereg tych informacji. Otóż nie mamy tylko jednego takiego pierwowzoru. Istniało kilka wersji tekstu, które kapłani żydowscy dla wygody skompilowali w czasach późniejszych. No, wiadomo, że druku nie było, więc trzeba było przepisywać, więc pewne różnice, może nie merytoryczne, ale pewne gramatyczne były, przestawienia niektórych wyrazów, czy też przesunięcia niektórych wyrazów. Kolejny błąd polega na metodologii Stare Przymierze. Spisywano alfabetem pozbawionym samogłosek. No nie było w języku hebrajskim właśnie samogłosek i takie słowo jak TT na przykład można odczytać w zależności od wyobraźni czytelnika, jak tata albo otto i tak dalej, i tak dalej. W czasach spisywania Biblii istniało również kilka wersji pisania tych samych słów. Zastosowanie kodu Biblii do jakiejkolwiek innej książki, na przykład ktoś już sobie troszkę ironizował, książki telefonicznej, doprowadziłoby do podobnych rewelacji. Tak stało się między innymi z eksperymentem Brendana McKaya, który zastosował kod do Moby Dicka i odkrył 13 zdarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości. Popatrzmy, że można stosować to do różnych jakby publikacji, książek i odkrył 13 zdarzeń, stosując tę samą metodę, co stosował Reeves. Między innymi okoliczności, dokładną datę zabójstwa prezydenta Nikaragui, tak, przepraszam najmocniej, Somozy. Kod Biblii, no to jest oszustwo, a metodologia odczytywania przekazu pozwala na dowolne interpretowanie słów w zależności od wyobraźni i wiedzy badacza. Mit o kodzie Biblii jest niebezpieczny. Dlaczego? Bo odkryte sensacje w rękach fanatyków mogą być usprawiedliwieniem popełnienia złych czynów. Nie wszyscy wiedzą, że w rządzie Izraela znajdują się na przykład zwolennicy kodu Biblii, a ujawnione przez kod Biblii rewelacje były przyczyną kilku krwawych akcji przeciwko Palestyńczykom i Bejrutowi, o czym pisano także w gazetach. Wierzący w kod Biblii politycy opierają na nim swoje decyzje. Książka Drosnina, książkę tę skrytykował fizyk i matematyk Dave Thomas, który stwierdził, że jeśli się poświęci wystarczająco dużo czasu i zna się rachunek prawdopodobieństwa, to ukryte wiadomości można znaleźć wszędzie, czyli w każdym tekście. Długo można by wymieniać kolejne trudności, jakie się pojawiają przy próbie naukowego spojrzenia na kod Biblii. Badacze literatury twierdzą, że na tej samej zasadzie można odczytać kod Hemingwaya czy kod Sienkiewicza, kiedy będzie się odczytywać co 20 czy co 87 literę ich powieści. Bibliści z kolei podkreślają, że teoria Drosnina opiera się na fundamentalistycznym podejściu do tekstu i przyjęciu, że jest to jedynie zbiór liter. Amerykański autor ignoruje też zupełnie historyczny proces rozwoju tekstu i zmiany, jakie w nim zachodziły. Choć więc lektura kodu Biblii może wywołać dreszczyk emocji, po zamknięciu książki można zupełnie spokojnie wstawić ją tam, gdzie jest literatura sensacyjna. Każdy z nas może przewidzieć pewne aspekty przeszłości, kierując się rozumem. Naukowcy zajmujący się prognostyką potrafią z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć pogodę czy kurs dolara. Nikt jednak dotąd nie zapowiedział odległej przyszłości tak dokładnie, jak czynią to proroctwa biblijne. Te, które możemy bez komputera, bez tych wszystkich systemów po prostu odczytać. W przeciwieństwie do przepowiedni różnych tak zwanych Nostradamusów, których słowa są mętne i wieloznaczne, że można je dopasować do wszystkiego, Biblia natomiast jest jasna i precyzyjna. Wiecie Państwo, kiedyś przygotowując pewien materiał na temat tak zwanych proroków, jasnowidzów, dowiedziałem się, że 92% zapowiedzi, które oni przekazali światu, nie sprawdziło się nigdy. 92%, 6% z tego były takie naciągane, prawdopodobne. 2% udało się trafić. Dlaczego te 2% udało się trafić? O tym będziemy mówili też jeszcze na jednym z naszych spotkań. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj w odróżnieniu od kodu Biblii, który jeśli byłby tak rzeczywiście komunikatywny i dawał taką informację, jak tutaj czytaliśmy wcześniej, no to faktycznie moglibyśmy się ustrzec wielu nieszczęść na tej ziemi. Być może los każdego z nas tam jest zapisany. Wystarczyłoby tylko dojść do tego, no i w związku z tym uniknąć wielu zdarzeń przykrych. A jednak nie wzbudziło to entuzjazmu na całym świecie i tak jak mamy kataklizmy, które nas zaskakują, tak jak mamy różne morderstwa i zamachy, które są i trudno jakoś im przeciwdziałać na podstawie tego systemu. Jednym z najbardziej intrygujących proroctw biblijnych, które dzisiaj chciałbym podać Państwu zarazem przykładów wypełnionych proroctw, jest wizja dzieł świata zawarta w drugim rozdziale Księgi Daniela. Jest to księga, o której wielu, wielu uczonych, matematyków, fizyków wspominało. Nawet sam Napoleon wspominał o tym jako o zapisie, który Bóg poczynił, przewidując pewne generalne wydarzenia w dziejach historii naszego świata. Bóg dał, i to jest już treść właśnie tego zdarzenia, Bóg dał Nabuchadnezarowi, a było to około 6 wieków przed naszą erą, sen odnośnie przyszłości jego królestwa. Król obudził się zatrwożony, nie potrafił sobie przypomnieć jego treści, ale pamiętał, że dotyczy ona przyszłości świata. Wezwał swoich magów, astrologów, jasnowidzów, aby przypomnieli mu sen i podali wyjaśnienie, ale oni tego nie potrafili. Choć potrafili interpretować sny i oczywiście Babilonia słynęła z tych właśnie astrologów, którzy interpretowali różnego rodzaju sny, ale tu mieli poważny problem, ponieważ Nabuchadnezar, król, zapomniał, co mu się śniło. I chciał, żeby ci magowie, astrolodzy przypomnieli mu, a potem dopiero zinterpretowali ten sen. Jeśli mi nie opowiecie snu, powiedział Nabuchadnezar, czeka was śmierć, bo zmówiliście się, żeby mi dać kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią. Opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że potraficie go wyłożyć, rzekł król. Oni odpowiadają, to, czego król żąda, jest trudne. Nie ma takiego, kto by taką rzecz wiedział, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Chcieli się w jakiś sposób z tego wymigać. Proszę bardzo. Król wydał na nich wyrok śmierci. To może nas zaskakiwać, ale faktycznie, gdy sięgamy do tamtych starożytnych czasów, to znane są historie, kiedy królowie, w tym także babilońscy, potrafili w jakimś oczywiście nagłym przypływie zdenerwowania, oburzenia, potrafili, jak to opisane jest, przepraszam za sformułowanie, wyrżnąć cały dwór, więc tutaj, jeśli król wydał taki wyrok, oni spodziewali się, że to może się stać. Wśród tych mędrców znajdował się niewolnik, zabrany właśnie z Palestyny wraz ze swoimi przyjaciółmi Daniel, Hebrajczyk. Gdy się o tym dowiedział, prosił Boga, modlił się w tej sprawie ze swymi przyjaciółmi. Modlił się do tego samego Pana Boga, do którego my się modlimy. Czytamy dalej w tym sprawozdaniu, że Bóg wysłuchał ich i w nocnym widzeniu ukazał Danielowi sen, który dał wcześniej Nabuchadnezarowi oraz wyjaśnił jego znaczenie. I wtedy Daniel oczywiście tę historię przekazał królowi. Król pyta się, czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? Tajemnicy, odpowiada Daniel, o którą król pyta, nie mogą wyjawić ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i pragnie wyjawić królowi to, co nastanie w przyszłości. Takie oto było twoje widzenie, mówi Daniel do króla. I opisuje mu, królu, ty widziałeś coś w rodzaju takiego posągu, takiej statuetki. Zresztą jak państwo później ocenicie, jest to, jeśli wierząc właśnie słowom Biblii, Bogu, to jest to genialny sposób na przekazanie informacji, ważnych informacji, ponieważ tych statuetek w Babilonii, przecież nie tylko w tych krajach starożytnych, było mnóstwo w różnych miejscach, posążków. Tak więc na podstawie bardzo prostego przykładu Pan Bóg chciał coś przekazać królowi. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą, mówi Daniel. Wielki był ów posąg, potężny jak blask, straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi, jego ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z gliny, a po części z żelaza. Patrzyłeś? A wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, który uderzył w posąg, w nogi z żelaza oraz gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, także nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Tak więc bardzo wyraźny opis, co mu się śniło. Dobrze, ale teraz co to wszystko znaczy? Taki jest sen, a teraz go wyłóżmy królowi, kontynuował Daniel. Ty, o królu, jesteś głową ze złota. Mówi, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. Czyli mamy tutaj ramiona. Potem trzecie królestwo z miedzi. Z właśnie biodra, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo. bo żelazo wszystko kruszy i łamie, jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. I następnie, a że widziałeś nogi, w zasadzie stopy, bo na tym się skupia Daniel, palce, po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. Tak więc Daniel tłumaczy ten sen i mówi po kolei, głowa ze złota, to jesteś ty, królu. Następnie ramiona, biodra, potem nogi z żelaza i stopy, częścią z gliny, częścią z żelaza. Wizja przyszłości rozpoczyna się głową ze złota. I tu mamy podany tekst, księga Daniela, która wyobrażała Babilonię wbrew oczekiwaniom króla Nabuchodonozora. Jego królestwo nie miało być wieczne. Nie miał pojęcia o tym król Nabuchodonozor. Rzeczywiście, tak jak historycy wspominają tamten okres, to rzeczywiście złoto ociekało w różnych miejscach, wykończenia mebli, wykończenia części budynków, mnóstwo złota. Był to bardzo bogaty kraj, bardzo silny kraj. Zresztą król Nabuchodonozor był wielkim humanistą, mądrym człowiekiem. Dlatego wychodził często na taras, te słynne babilońskie tarasy, wiszące ogrody. Kiedy wychodził na mury czy na taras swojego pałacu, zastanawiał się nad tym, jak to jego królestwo będzie wyglądało w przyszłości. Powiem tylko, że na samym murze, po którym on się przechadzał, mogły dwa wozy obok siebie przejeżdżać, więc tak były szerokie te mury, warowne mury. Więc Nabuchodonozor zastanawiał się, Daniel mu mówił, mimo że był niewolnikiem, mówił dokładnie, nie schlebiając królowi, mówił to, co będzie w przyszłości się działo. Po głowie ze złota pojawił się tors ze srebra, symbolizujący Medopersję, Media i Persja. W zasadzie Persowie głównie tutaj dominowali w tej koalicji. Faktycznie i w innym symbolu to jest pokazane jak niedźwiedź, który się wspiera na jednej łapie. Tak czy inaczej, Medopersja, ale już słabsza i rzeczywiście, gdy przyglądamy się historii Medopersji, nie była ona tak świetna i pod każdym względem, jak właśnie Babilonia. Tak więc Babilon upadł za sprawą Medopersji w 539 roku przed naszą erą. Supremację Persów z kolei przełamał dwa wieki później Aleksander Wielki, który w przeciągu 10 lat zdobył ówczesny świat. I jego akurat mocarstwowość tutaj reprezentowały biodra z miedzi, ze spiżu. Spiżowe były zbroje greckich żołnierzy, którzy zwyciężyli Persów. Niecałe dwa wieki później, bo w roku 168, wciąż przed naszą erą, Grecy ulegli z kolei Rzymianom, których imperium obrazują w posągu z księgi Daniela właśnie golenie z żelaza, o czym możemy w księdze Daniela przeczytać. Dlaczego żelazo? Ponieważ dyscyplina, broń, prawo, słynne rzymskie prawo były twarde, były żelazne. Niektóre państwa wzorowały się później, współczesne państwa właśnie na tej twardości, na pewnych zwyczajach starożytnego Rzymu. Nawet pozdrawiano się podnosząc rękę, prawda, w ten sposób. No i ten metal w sposób dosłowny i symboliczny symbolizował właśnie potęgę Rzymu. Kruszył każdą przeszkodę na drodze do swej wielkości. A resztę historii świata trafnie obrazują stopy z rzymskiego żelaza i z gliny. Imperium Rzymskie nie ustąpiło bowiem kolejnemu mocarstwu, jak można byłoby oczekiwać, lecz rozpadło się od wewnątrz pod naporem barbarzyńskich plemion, które wymieszały swoją kulturę z rzymską, przejmując dla przykładu rzymski alfabet, słownictwo i prawodawstwo. Ja bym tutaj nawet dodał jeszcze, że nie tyle pod naporem barbarzyńskich plemion, choć to oczywiście stało się faktem, ale wcześniej ten potężny, straszny Rzym rozłożył się na skutek demoralizacji, mówiąc najogólniej, rozprzężenia wewnętrznego, a właściwie później już tylko te barbarzyńskie narody dokonały tego, co się wcześniej stało, jakby właśnie w środku tej mocarstwowości. Tak powstała Europa. Tak więc popatrzmy, była Babilonia. Daniel tutaj niczego nie skłamał. Była Medopersja, byli Grecy, a potem na arenie świata oczywiście pojawili się na arenie świata Rzymianie. A po Rzymie, jak wiemy, nastąpił już rozkład i w wyniku rozpadu i najazdów tych różnych krajów barbarzyńskich, w wyniku tego powstały dzisiejsze kraje europejskie. Częściowo stopa miała być z gliny, częściowo z żelaza. Niektóre miały być twarde, jak niektóre z krajów europejskich, niektóre nieco słabsze. Tak powstała Europa. Twarda częściowo, częściowo miękka pod względem militarnym, politycznym, gospodarczym. Dokładnie to zauważamy, przyglądając się współczesnym wydarzeniom. To, że widziałeś, idziemy dalej. Stopy i palce częściowo z gliny, częściowo z żelaza oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi, będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. O, to jest zaskakująca informacja dla wielu, którzy może po raz pierwszy to słyszą. Mianowicie Daniel 6 wieków wcześniej mówi o tym, że Pan Bóg mu przekazał, mówi to do króla Nabuchadnezara, mówi, że za tych krajów, nie nazywa to krajami europejskimi, ale mówi, że po Rzymie nastąpi właśnie rozpad i będą takie kraje, już nikt jeden rządzić nie będzie zawłaszczał jakby całej ziemi, o co zabiegał chociażby Hitler i Stalin, i to mu się żadnemu z nich nie udało, że będą właśnie podzielone. I teraz Daniel mówi rzecz bardzo, powiedziałbym kulminacyjną, mianowicie, że za dni tych królów, czyli my dodamy za czasów europejskich, mówi, powstanie jakieś inne zupełnie królestwo. Mianowicie Bóg nieba i ziemi wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze, zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Jak to widziałeś? Gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co następuje później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego jest pewne. A więc w naszych rozmyślaniach tutaj dotyczące proroctw dochodzimy właśnie do tego momentu, co to za królestwo miałoby powstać. Dzieje świata potoczyły się torem przepowiedzianym przez proroka Daniela. Dobiegną końca, gdy w stopy posągu symbolizujące nasze czasy uderzy kamień, który obrazuje wieczne Królestwo Boże, o czym mówi Daniel, mówi także Stary i Nowy zresztą Testament. W oryginale występuje to interesująca gra słów między Eben, z hebrajskiego kamień, i Ben, co oznacza syn, gdyż chodzi o królestwo, które założy syn. Jaki syn? Syn Boży przy swoim powtórnym przyjściu. Mówimy tu oczywiście o symbolice, nie o dosłowności, a więc głowa, ramiona, biodra, nogi, stopy i jakiś kamień, który widział Daniel w swoim śnie, że on został rzucony jakąś niewidzialną ręką, który to kamień uderzył w podstawy właśnie tego posągu i cały ten posąg się rozkruszył. I Daniel nawiązuje i mówi, że właśnie używając słów Eben i Ben, że to będzie ten kamień, to będzie syn, który założy królestwo Boże. Jezus powiedział, że jeśli nie rozbijemy się o Niego, jeżeli nie rozbijemy swego nienawróconego serca, zginiemy. To jest jakby pewna analogia do rozbicia. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo spadnie, zmiażdży go. To samo nieco inaczej napisał apostoł Jan. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Innymi słowy, jeśli ten kamień nie uderzy w ciebie symbolicznie, jeżeli nie zmieni twojego serca, nie zmieni twojego czasami światopoglądu, to rozbijesz się, to przestaniesz istnieć. Jezus obiecał, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przechodzimy jakby tą myślą do Nowego Testamentu, rozważając kwestię tego ostatniego królestwa, Królestwa Bożego. Tak więc Jezus Chrystus, przecież nasza era zaczyna się od nie Arystotelesa, Sokratesa, czy tudzież innego mądrego człowieka, ale niewątpliwie od mądrego Jezusa Chrystusa. Urodził się, a kiedy odchodził z tej ziemi, powiedział, ja przyjdę jeszcze raz, przyjdę znowu na tę ziemię, jeszcze raz. Po co przyjdzie? Powiedział o tym, żeby przynieść ze sobą swoje królestwo. Czy się z tym zgodzimy, czy nie, to trzeba uznać fakty, o których wspomina właśnie zarówno Stary Testament, jak i Nowy, jak również wypowiedzi, które nawiązują właśnie do tego ostatniego etapu. Kiedy przysłuchiwali się wypowiedziom Jezusa ludzie w tamtym czasie, około 2000 lat wstecz, zadumani, tak jak my dzisiaj, zadali mu pytanie, dobrze, to powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Gdyby Jezus Chrystus dzisiaj był w tym miejscu, pewno zadalibyśmy mu podobne pytanie. Ja nie czuję się na tyle kompetentny, żeby snuć wizję przyszłości, ale interesuje mnie to, jaką odpowiedź dał Jezus Chrystus. Odpowiedź Jezusa jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 24 do 25 rozdziału. Warto te rozdziały czytać. Jezus szkicuje niejako w niej pewne znaki identyfikacyjne, dzięki którym ludzie mogą poznać, jak blisko jest tak zwany koniec świata, choć niedosłownie koniec świata, koniec jakby tej rzeczywistości teraźniejszej. Te dane przez Jezusa, znaki, można podzielić na cztery grupy. I to znaki dotyczące polityki, stosunków międzyludzkich, świata natury i świata religii. Króciusieńko, popatrzmy, jak to wygląda. Znaki w świecie politycznym. Rozważmy, czy Jezus Chrystus miał rację, mówiąc o tym. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Jezus, mówiąc o przyszłości, o tak zwanych czasach końca, zwraca uwagę na intensyfikację pewnych zdarzeń właśnie w obrębie polityki, a także zbrojeń, wojen i tak dalej. Jezus opisuje czas końca jako czas, w którym groźba wojny będzie spędzała ludziom sen z oczu. Na razie jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że współczesność w naszym kraju daje nam wolność. Ale wielu z was, starszych osób, pamięta, jak się budziło z trwogą, kiedy ktoś w oficerkach wchodził do domu, prawda, i mówił w języku niemieckim albo też w języku rosyjskim. Więc chwała Bogu, że mamy ten czas, ale jest wiele krajów, które w których żyją ludzie z przerażeniem, patrząc, co będzie dalej z dnia na dzień. W wierszu 7 Jezus wyróżnia dwie kategorie konfliktów, które będą miały miejsce. Mówi, państwo powstanie przeciwko państwu. Ale mówi coś jeszcze. Słowo przetłumaczone jako państwo jest greckim słowem etnos, z którego pochodzi nasze słowo etniczny. Tutaj Jezus odnosi się do wojen na tle etnicznym. I takie wojny mamy w Afryce, mamy w Azji, a oczywiście w wielu innych rejonach świata. Druga kategoria to wojny pomiędzy nacjami. Królestwo powstanie przeciwko królestwu. Żaden wiek w historii świata nie wsławił się tyloma wojnami i zniszczeniami co wiek XX. To są fakty. I tendencja ta z pewnością będzie się pogłębiać w wieku XXI. Kiedy mijał rok 2000, wielu ludzi na tym świecie, autorytetów, mówiło, może koniec już wojen, może umówimy się, że już nie będzie wojen. A potem mamy 11 września, a potem mamy dalsze zdarzenia krwawe na tej ziemi. Tendencja ta z pewnością będzie się pogłębiać. Można domniemywać, że im bliżej końca, tym bardziej straszne rzeczy będą na świecie się działy. Kiedy bowiem będą mówić, o tym mówi Biblia w liście do Tesaloniczan, pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada. Będą mówić, z jednej strony Jezus wskazuje na fakt, że przed swoim końcem świat będzie uwikłany w wojny, z drugiej strony apostoł Paweł zdaje się opisywać coś odwrotnego, a mianowicie powszechne dążenie do pokoju i bezpieczeństwa. Dokładnie XX wiek przyniósł nam tutaj zorganizowane formy, poprzez które staramy się jako ludzie na tej ziemi zabezpieczyć pokój i bezpieczeństwo. Ale czy to się udaje? Czasami tak, ale często nie. I nadal są wojny, mimo że mamy różnego rodzaju instytucje już międzynarodowe. Po II wojnie światowej powołano do życia Organizację Narodów Zjednoczonych, która miała czuwać nad bezpieczeństwem i zapewnić światu pokój. Czy ta organizacja spełniła pokładane w niej nadzieje? Bardziej niż przedtem przywódcy świata szukają i próbują zaprowadzić pokój, tylko że za każdym razem, gdy wydają się być bliscy realizacji swego celu, to ni stąd, ni zowąd ten cel jak gdyby oddala się właśnie od nich. Oczywiście to bardzo dobra instytucja w tym sensie, że założenia są słuszne i oby była skuteczna, no ale rzeczywistość jest taka, jaka jest, a jest niekłamana. Dalej Jezus, gdy odpowiadał ludziom na pytania, co będzie się działo w czasach przed tym, jak On przyjdzie, mówi, będą miejscami trzęsienia ziemi. A więc znaki w świecie naturalnym. Ktoś powie, no to przecież zawsze były. Ale drodzy, nigdy nie było z takim nasileniem, jak obecnie to ma miejsce i taką częstotliwością i z takimi rozmiarami. Tego typu klęski, tutaj mamy odpowiedź, zawsze były w historii, ale czy zdarzały się one z taką częstotliwością jak obecnie? Słowo zaraza odnosi się do słowa, do chorób. W naszym świecie choroby są na porządku dziennym. Niezliczone choroby są zmorą ludzi świata zachodu. Całemu afrykańskiemu kontynentowi grozi wymarcie z powodu AIDS. Pomyślmy o wirusie eboli, chorobach zwierząt i tak dalej. Nasz świat jest chorym światem. Boimy się jeść, czytamy skład, słuchamy wieści, czy czasami nie znowu zachorowały jakieś zwierzęta, czy jakieś ptactwo, czy my możemy to jeść, czy wreszcie to, co dostajemy do rąk, genetycznie modyfikowane, mamy wątpliwości, czy to będzie zdrowe dla nas. Ile tej chemii jest w produktach, które spożywamy, dlatego też chorujemy. A co jeśli chodzi o trzęsienia ziemi? Ich niszczycielska siła i częstotliwość występowania nie ma swego odpowiednika w przeszłości. Od IX wieku do XXI zanotowano jedynie 12 trzęsień ziemi powyżej 7 stopni w skali Richtera. W samym wieku XX takich trzęsień było co najmniej 600. Ponad 1,5 miliona ludzi zginęło w minionym wieku z powodu tychże trzęsień. Jezus powiedział, będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Proszę zwrócić uwagę na ciekawe zjawiska, które nawiązują do wypowiedzi Jezusa. Biblia przedstawia świat natury w stanie chaosu. W ostatnim dziesięcioleciu towarzystwa ubezpieczeniowe w stosunku do naturalnych katastrof używają określenia zabójcza broń. Pogoda, przepraszam, tak. To wygląda tak, jakby natura oszalała. Nie tylko mamy do czynienia z coraz bardziej groźnymi katastrofami, ale są one również coraz częstsze. I myślę, że nie muszę Państwa o tym przekonywać. To jest doświadczenie naszych ostatnich lat. Z przerażeniem patrzymy, co będzie dalej się działo. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Pan Jezus mówi, zaraz po ucisku owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Mówi o pewnych wydarzeniach, które mają swoje mieć miejsce przed Jego powrotem na ziemię. W Księdze Apokalipsy świętego Jana również znajdujemy opis tych samych zjawisk z przyrody i co ciekawe, kolejność ich występowania jest taka sama, z tym tylko, że jest tutaj dodane jeszcze jedno zjawisko, potężne trzęsienie ziemi. Zauważmy, że to wszystko ma miejsce po otwarciu tak zwanej szóstej pieczęci z Apokalipsy. O tym będziemy na jednym z wykładów późniejszych jeszcze mówili. W proroctwie otwarcie szóstej pieczęci oznacza początek czasu końca, który zaczyna się, można by określić, gdzieś w latach 1798. Popatrzmy na trzęsienia, tutaj to, co jest wykropkowane. Trzęsienie ziemi, wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie 1 listopada 1755 roku. Zaćmienie słońca 19 maja 1780 roku. I wreszcie księżyc, który przybiera barwę krwi. Ciemny dzień 19 maja 1780 roku. O tym pisały gazety. Było to niemalże nadnaturalne zjawiska, które fascynowały uczonych, ale do dzisiaj uczeni jak zawsze przewidywali zaćmienie słońca. Tak w tamtym roku nie rozumieli, dlaczego to słońce się zaćmiło. Prosimy dalej. Tu mamy właśnie opis, cytat z gazety. Słońce wzeszło czyste i jasne. Około 9:00 ciemność rano stopniowo stawała się coraz większa. Tego wieczora księżyc miał barwę krwi, a ziemia była spowita nieprzeniknioną ciemnością. Religijne osoby widziały w tym wydarzeniu wypełnienie się biblijnego proroctwa, według właśnie tej gazety Nasz Pierwszy Wiek z XIX wieku. Mamy tutaj przykład meteorytowy deszcz 13 listopada 1833 roku. Prawdopodobnie najbardziej niezwykły ze wszystkich deszczów meteorytów. Były to Leonidy, listopad 12 dnia i roku 1833. Szacuje się, że w przeciągu tylko jednej godziny spadło ich około 2 miliony, a w sumie zjawisko to trwało od 5 do 6 godzin. Z podręcznika astronomii Younga. Spadanie meteorytów. Możecie Państwo sobie spojrzeć tam po lewej stronie. Jest to przykład takiego meteorytu. Oczywiście są one różnych kształtów, różnych barw i składu, ale tak to mniej więcej wygląda i takich mnóstwo właśnie małych meteorytów spadało. Wyglądało to rzeczywiście jak deszcz. Popatrzmy dalej. Prorokom biblijnym było objawiono, że w dniach ostatecznych ludzie będą niszczyć ziemię. Przyjrzyjmy się tutaj tym zdjęciom. To są widoki, które spotykamy jadąc do lasu. Po lewej stronie popatrzmy tutaj smog nad tym miastem u dołu. Popatrzmy po prawej stronie na te dymy. Tam po prawej u góry mamy wycinanie lasów z Amazonii. O Amazonii mówi się, że to są płuca całego świata. Coraz większe obszary oczywiście Amazonii są wycinanie. To ma wpływ na ekosystem. W związku z tym nie ma możliwości, żeby nasz świat się mógł normalnie zachowywać, jeżeli taka jest ingerencja właśnie w przyrodę. Proszę dalej. Pan Jezus powiedział, będzie głód i zaraza. Dziś większa część świata żyje poniżej minimum socjalnego. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia z powodu głodu dziennie umierało przeciętnie 156 tysięcy ludzi i około 57 milionów rocznie. Dziennie 156 tysięcy ludzi. Duże miasto dziennie umierało z powodu głodu. Na ziemi dalej trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Takie przeżycia oczywiście i dzisiaj są dla nas widoczne. Rozwój wiedzy. W księdze Daniela jest napisane, wiele będzie przemieszczać się tu i tam i pomnoży się wiedza. A oczywiście to, co jest dla nas bardzo jasne dzisiaj, popatrzmy na rakiety, na samoloty, na obecność na Księżycu. W środku mamy furmankę. Jeszcze nie tak dawno przecież był to bardzo typowy widok. A dzisiaj mówi się o szoku pewnym cywilizacyjnym. Nie nadążamy za tym, co się dzieje. Popatrzmy na samochody, na komputery, na możliwości łączności, prawda? Kto z nas kiedyś mógłby pomyśleć, że będzie miał telefon w kieszeni, będzie mógł się łączyć z internetem poprzez telefon i tak dalej, rozmawiać z różnymi osobami w różnych zakątkach świata. Jest to nieprawdopodobne. W księdze Daniela było napisane, tak się też stanie, rozmnoży się umiejętność. Dalej. Ale równocześnie rozmnoży się także i rozmnoży się, może bardziej zaistnieje na tej ziemi demoralizacja. Możemy tutaj popatrzeć tylko na niektóre zjawiska. Jezus Pan powiedział, że w dniach ostatecznych będzie jak za dni Noego. Ludzie mieli pewien program życia, pieniądze, miłość nie ma nic, jak to poeta powiedział, najważniejsze, żeby była kasa, żeby był dom, żeby był samochód, żeby była dobra praca. Oczywiście i żeby się zabawić, żeby tańczyć przez całe swoje życie. Tyle, że ci ludzie rzeczywiście radośni nie są, odbierają sobie często życie, mimo że mają pieniądze, mimo że mają pozycję. Ci, którzy mają po 30 czy trochę więcej lat, prowadząc rozmaite biznesy, często używają narkotyki, żeby nadążyć oczywiście za tempem życia. Tutaj mamy różnego typu zabawy z różnych rejonów świata. Oczywiście zdemoralizowanie. I dzisiaj już nie dziwią, nie szokują pewne zachowania ludzkie. Zaczynamy się przyzwyczajać do tego. Więzi się rozluźniają, małżeństwa, czy zawieranie małżeństw właśnie jednej płci i tak dalej. Agresja, niebywała agresja, o czym również Jezus Chrystus mówił. Wspomina o tym, że ich myśli, tych ludzi przedpotopowych, były ustawicznie złe. Ziemia była wypełniona przemocą. Kilkadziesiąt lat temu, kiedy ludzie wychodzili, nie bali się o siebie. Dzisiaj strach gdzieś między blokami, ciemnymi uliczkami przechodzić. Pamiętam, gdy miałem okazję przed laty, wielu laty być w Australii, były takie sklepy w małych miejscowościach, gdzie się wchodziło, zostawiało się pieniądze i brało się produkt. I nikt tego nie pilnował. Dzisiaj jest to absolutnie niemożliwe z uwagi na właśnie postępujące zepsucie, demoralizację. Tak więc ludzie są agresywni. Zauważyliście Państwo, że dzisiaj ludzie nie cieszą się, dzisiaj nie ma kurtuazji, dzisiaj jest chamstwo. Dzisiaj kto silniejszy, ten dominuje. O tym Pan Jezus mówił, że ziemia dorośnie do takiego poziomu, ludzie, że będzie ciężko, będzie duszno żyć na tej ziemi. Tak więc mamy tutaj sceny, oczywiście, które oglądamy w telewizji, w prasie. Proszę dalej. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. To jest jak recenzja na temat dzisiejszych czasów. Ludzie bowiem będą jacy? Samolubni, tacy są, chciwi, o tak, chełpliwi, dumni, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Kto by dzisiaj rodziców słuchał, prawda? Dzisiaj młodzież dyktuje rodzicom, jak oni mają ich wychowywać. Dzisiaj są specjalne już przygotowywane ustawy, co rodzicom wolno, czego oczywiście nie wolno. Jacy są ludzie, są niewdzięczni, są bezbożni. Kto by dzisiaj się Panem Bogiem interesował? Jak pamiętam, niedawno miałem okazję, by rozmawiać tak przez drzwi z jednym z panów, który powiedział: Panie, jak mi Bóg da kasę, to może w Niego uwierzę. Ale tak, po co mi Bóg? Ludzie są bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi. Nie ma dla nich żadnych granic. Okrutni, ależ tak. Niemiłujący tego, co dobre? No, oczywiście, zdradzieccy, jak najbardziej. Zaufać dzisiaj komuś, znaleźć przyjaciela, jak to bardzo trudno. Zuchwali? Tak, dzisiaj robi się rzeczy wprost, bez żadnych obaw o to, kto co pomyśli. Nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Takich się wystrzegaj. Pozór pobożności. Jasne, w tygodniu będę bił swoją żonę, będę zdradzał, ale w niedzielę pójdę do kościoła, bo mnie muszą tam zobaczyć. Będę plotkował na temat innych osób, ale będę siedziała w pierwszym rzędzie w kościele. Pozór pobożności, udawanie czegoś, kogoś, kim się nie jest. Chciałbym kilka tytułów z gazet, możecie Państwo sobie przeczytać, nie mamy już czasu. To są typowe hasła z gazet, które spisałem. Zatrzymano mafioza. Te bydlaki zabiły 5 niewinnych osób. Największy napad w dziejach Francji, możecie Państwo przeczytać. Polska krajem piratów. Brytyjczycy też mają swojego Fritzla. O tym człowieku z Austrii, o którym z przerażeniem żeśmy słyszeli w telewizji. Anglicy mają podobnego człowieka. Proszę dalej. Cieszył się wolnością tylko 28 minut, czyli trafił za chwilę za kratki. Za katowanie dziecka odsiedzi 25 lat. Straciliśmy miliony na żarówkach. Wyręczała się siostrą bliźniaczką. Włosi żyją sprawą prawniczki, która zasiądzie na ławie oskarżonych z powodu oszustwa. Sprawa jest nietypowa, bowiem pani prawnik dwukrotnie wysłała na rozprawę swoją siostrę bliźniaczkę, która mimo, że podobna do niej jak dwie krople wody, nie miała pojęcia o pracy adwokata. To tytuły naszych różnych gazet, które czytamy. Proszę, czy też oglądamy to w mediach. To jest to, o czym Pan Jezus mówił. I jeszcze kilka tytułów. Upiekła dziecko w mikrofali. Gwałciciel grozi jej śmiercią. Koniec z obleśnymi zboczeńcami. Sfałszował dokumenty. Oszustka z sukniami. Adresy na sprzedaż. Chodzi o Niemców, którzy weszli w posiadanie adresów różnych ludzi i wystawili na aukcję. Kto da więcej? To jest bardzo oczywiście groźne. Berlińska robota. Złodzieje okradli skarbiec i napisali: niemieccy złodzieje oglądali chyba za dużo amerykańskich filmów. Krwawy koniec kłótni, gang hydraulików, która oszukała, którzy oszukali staruszkę z Puław. Strażak okazał się piromanem. Znowu jakiś zgwałcił swego kolegę, upijała się na oczach dzieci, fałszywi biznesmeni z celi, chciał sprzedać kość prezydenta, brutalny napad na łebskiej plaży. To są tytuły, które jesteśmy epatowani każdego dnia. Drodzy, znaki w świecie religijnym, o których Jezus mówił, na to Jezus im odpowiedział: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. A powszechne zwiedzenie, przed którym Jezus ostrzegał swych uczniów, jest też znakiem końca. Wielu twierdzi, że przychodzi w imieniu Jezusa Chrystusa, że są Jego reprezentantami. To powoduje, że ludzie są zdezorientowani. Drodzy Państwo, na całym świecie o tym mówią media. Pojawiają się ludzie, którzy czynią pewne cuda. Mówią, że są wcieleniem Jezusa Chrystusa, że po raz kolejny przyszli na tę ziemię jeszcze raz. I ludzie, całe rzesze, padają ofiarą fałszywych nauk. Miliony idą ludzi za takimi właśnie przykładami. Proszę dalej. Tutaj mamy oczywiście manifestacje. Mamy ludzi, którzy są uzdrawiani. Pan Jezus powiedział, że jeśli wam kto coś powie, oto tu jest Mesjasz, albo tam jest, nie wierzcie. Powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, działać będą wielkie znaki, cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to jest możliwe, także wybranych. Podkreślam, działać wielkie cuda i znaki. Tutaj mamy przykład, to jest akurat hiszpańska plaża, gdzie młodzi ludzie napadli na dwoje osób i po prostu na oczach wszystkich ludzi kopią ich. Proszę dalej. A tutaj mamy przykład Sai Baba. Jeden właśnie z takich słynnych, który pociąga za sobą miliony, noszą go na rękach, manipuluje tłumami, robi co chce i ludzie chcą w to wierzyć, tak jak chcą wierzyć w rozmaite, wykoncypowane przez ludzi przepowiednie. Proszę dalej. Co według Jezusa powinniśmy zrobić po tym, jak dojdziemy do wniosku, że wszystkie przepowiednie znaki wypełniają się na naszych oczach? Możemy to oczywiście zlekceważyć wszystko i powiedzieć, no trudno, tak się dzieje. Jest to tak jak troszkę z tą żabą, która jeżeli jest podgrzewana w jakiejś cieczy, to potrafi wytrzymać bardzo dużo, tak jak i my. Jesteśmy zanurzeni w tej cieczy zdemoralizowania i dzisiaj nas nie wzrusza, że tam zginęło 100 osób, że tam ktoś został zamordowany. Tych informacji jest tak dużo. Ale jednocześnie jest pewien lęk i dla ludzi starszych jest pewna jakby tęsknota do przeszłości, że przecież 30 lat temu, 40 lat temu, 50 lat temu nie było tak, jak jest teraz. Co się z nami stało? Dlaczego świat jest właśnie taki? Jezus Pan powiedział, jeśli to zobaczycie, że jest coraz trudniej żyć na tej ziemi, podnieście wasze głowy, ponieważ mój powrót na tę ziemię jest blisko. I o tym mówią te wszystkie znaki, tak zwane znaki czasu. Gdyby Jezus wrócił dzisiaj wieczorem, to jest pytanie do ciebie i do mnie. Czy wyszedłbyś mu na jego spotkanie? Czy twoim pragnieniem jest bycie gotowym na tę chwilę, kiedy on przyjdzie? Bo powiedział, że powróci na tę ziemię. I powiedział, że zabierze nas do swojego Królestwa. Wielu rzeczy nie rozumiemy, ale on przekonywał ludzi. Jego przyjście pierwsze, jego narodzenie, jego ukrzyżowanie, jego zmartwychwstanie, odejście z tej ziemi i ta obietnica, ja przyjdę znowu na tę ziemię. Będziecie to wszystko obserwowali. Ale drodzy Państwo, jest jeszcze ostatnie zdjęcie. Może jeszcze proszę o przesunięcie dalej, którym chciałbym zakończyć dzisiejsze, dalej proszę jeszcze, spotkanie. Otóż drzwi jak drzwi, ale bardzo ciekawe zdanie, które kieruje Jezus Chrystus, wtedy kierował i dzisiaj. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Czy mamy wolną wolę? Tak. Dlatego, że to my możemy otworzyć te drzwi. Czy Pan Bóg wie, czy my otworzymy, czy nie? Wie. Ale my o tym nie wiemy. Czy to znaczy, że jeżeli On wie, to determinuje nas, że mamy otworzyć lub nie otworzyć? Nie. To jest nasza decyzja. Ale ponieważ Pan Bóg jest Bogiem, to wie wszystko. Ale to nie oznacza jednocześnie, że On wyznacza i mówi, ty masz tak czynić. Kiedy prześledzimy historię Starego i Nowego Testamentu, to wiemy, że niektórzy ludzie decydowali o sobie w ten sposób, a niektórzy zupełnie w inny sposób. Dzisiaj jesteś tu, za tydzień czy jutro nie musisz tu przyjść. Nikt nie ma prawa ciebie zmusić. Nawet Pan Bóg tego nie robi. Tyle, że On wie, co ty zrobisz. Ale decyzja należy do ciebie. Dlatego też, drodzy Państwo, wracając do kodu Biblii, w którym jakoby jest wszystko wyznaczone i wystarczy tylko przeczytać i już się wie, jakie zdarzenie przed nami czeka. Nie ma takiej możliwości, żeby właśnie taki kod przeznaczenia naszego mógł istnieć. Bóg wie, bo Bóg wszystko wie, ale wybór zawsze stoi przed tobą i przede mną. Możesz się cofnąć, możesz pójść do przodu. Ale to, co najistotniejsze i do czego zachęca właśnie Jezus Chrystus i mówi, ja się nie włamię do twojego serca, ja nie dokonam włamania do twojego życia, to ty powinieneś uchylić drzwi swojego serca. Widzicie Państwo, chciałbym w tej chwili na zakończenie zaproponować jedną rzecz. Wiem, że gdybyśmy wyszli z tego miejsca, to wyjdziemy z pewną świadomością, że są jakby dwie opcje. Ludzie mówią to, mówią także inaczej. Ale jest też osobiste doświadczenie Pana Boga w życiu. I to doświadczenie można przeżyć przez właśnie modlitwę. Jeżeli Państwo nie mają nic przeciwko temu, to chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego, ale żebym mógł te moje życzenia potwierdzić czymś konkretnym, to chciałbym prosić Boga, by On Was prowadził i czynił szczęśliwymi. Jeżeli możecie powstać do modlitwy, to bardzo proszę. Panie i Boże nasz, który mieszkasz we wszechświecie, który jest dla nas wciąż niezgłębiony. Mamy tyle teorii na tej ziemi. Mamy tyle koncepcji różnych. Czujemy się czasami zagubieni. Ale chcemy Cię prosić, jeżeli istniejesz, a wierzymy, że istniejesz, żebyś prowadził nas, żebyś pomagał nam rozwiązywać nasze problemy w naszych domach, małżeńskie, wychowawcze, rodzicielskie, abyśmy mogli radzić sobie na tej ziemi ze stresem, abyśmy mogli mieć nadzieję na przyszłość. Nikt tej nadziei nie chce nam dać poza Tobą, bo obiecałeś, że powrócisz na tę ziemię i rozwiążesz wszystkie problemy tej ziemi. Chcemy wierzyć Tobie i temu, co przekazałeś nam. Błogosław każdego z nas osobna, jeśli jest taka wola wszystkich obecnych, to pozwól, byśmy jutro się znowu spotkali i mogli znowu przyglądać się temu, o czym mówiłeś. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy o to. Amen.